Witam na kolejnym spotkaniu z historią.
Być kobietą marzę, ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Mieć stół kilo biżuterii, kapelusze takie duże. I od stałych wielbicieli wciąż dostawać listy, róże. Na bankietach, wernisażach pokazywać się codziennie. Być kobietą, ta tęsknota się niekiedy budzi we mnie. Ekscentryczną być kobietą, przyjaciółki niech nie milkną. Czas niech płynie w rytmie walca, dzień niech jedną będzie chwilką. Jakaś rola w głównym filmie, jakiś romans niebanalny. Być kobietą w dobrym stylu, Boże daj. Gdzieś wyjeżdżać niespodzianie, coś porzucać bezpowrotnie. Łamać serca twardym panom, pewną siebie być okropnie. Może muzą dla poety, adresatką wielkich wzruszeń. Być kobietą w każdym calu, kiedyś przecież zostać muszę. Być kobietą marzę ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Ach, kobietą być nareszcie. A najczęściej o tym marzę. Kiedy piorę ci koszulę albo naleśniki smażę.
W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy Święto Kobiet. I dzisiejsze spotkanie chciałbym poświęcić kobietom w historii. Ze względu na ograniczenia czasowe będą to postacie trzech kobiet. Jedna dosyć odległa w czasie i przestrzeni, dwie związane z historią Polski. A towarzyszyć nam będą piosenki o kobietach i miłości. Hatszepsut, faraon władczyni starożytnego Egiptu z XVIII dynastii z okresu Nowego Państwa. Panowała w połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Była córką Totmesa I i królowej Achmes, przyrodnią siostrą i żoną Totmesa II, z którym rywalizowała o sukcesję. Po śmierci Totmesa II objęła regencję w imieniu małoletniego Totmesa III. Prawdopodobnie w drugim lub trzecim roku regencji ogłosiła się władcą i przyjęła tytuł królewski, wywodząc swe prawa do tronu na podstawie, jak sama stwierdziła, współrządów ze swym ojcem Totmesem I. Prawdopodobnie pod wpływem głębokiego uczucia, jakim Hatszepsut była darzona przez swoich rodziców, otrzymała tytuł boskiej małżonki Amona jeszcze za życia swej matki, co było niezgodne z zasadą dziedziczenia tego tytułu dopiero po śmierci poprzedniczki. Po wstąpieniu na tron Totmes II pojął za żonę swą przyrodnią siostrę Hatszepsut, która teraz otrzymała tytuł wielkiej małżonki królewskiej, zachowując jednocześnie wcześniejszy. Totmes II panował prawdopodobnie 13 lat, ale jak się uważa, rzeczywistą władzę sprawowała jego żona Hatszepsut, zajmując się najważniejszymi sprawami państwa.
Z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle. Spokoju się spodziewać, czy też przejść, czy szukać jej, czy jej z oczu zejść. bo z dziewczynami nigdy nie wie. Oj, nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle. Czy najważniejszy jesteś w życiu jej, czy znaczysz już od kogoś mniej. A wszystko to pewne tak prawie, jak listek na wietrze w trawie ślad, jak latem zerwany w trawie dmucha wiec, gdy zawieje wiatr. A wszystko to pewne tak właśnie, jak tenę nad wodą dym. One całe są w tym. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już źle. I jaka będzie przez najbliższe dni, przygarnie cię, czy zatrzaśnie drzwi. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle. Nie będziesz wiedział, czy jest tak, czy tak. I to jedyny pewny fakt. Jeszcze rok, jeszcze dzień, przekonacie się o tym sami, jak to jest, jak to jest z dziewczynami. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle. Spokoju się spodziewać, czy też przejść, czy szukać jej, czy jej z oczu zejść. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle. Czy najważniejszy jesteś w życiu jej, czy znaczysz już od kogoś mniej. Na, 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 na.
Po śmierci Totmesa II władzę objął małoletni Totmes III, syn drugorzędnej żony imieniem Iset. Hatszepsut, będąca jego ciotką, macochą i teściową, Totmes III w dzieciństwie pojął za żonę córkę Hatszepsut, objęła regencję. Jak się wydaje, w swym postępowaniu wzorowała się na swych poprzedniczkach, kobietach sprawujących regencję we wcześniejszych czasach. Przewyższyła jednak wszystkie swe poprzedniczki, odchodząc od regencyjnego systemu sprawowania władzy, gdy w drugim lub trzecim roku regencji koronowała się na króla, przyjęła tytuł faraona i pełną tytulaturę królewską. Małoletni Totmes III od tej pory był jedynie jej współrządcą.
Nawet czy pamiętasz, że był kiedyś taki czas, gdy na drogę królą biegłeś, upadł słońca blask. Kiedy ona była z tobą, miałeś zawsze dziwny fal. Łatwo przyszło, łatwo poszło, inny więcej szczęścia ma. Nie miałeś nic prócz twojego rąk, no powiedz, co jej mogłeś dać. Chciałeś zabrać ją za inny ląd. Nie miałeś nic prócz twojego rąk, to powiedz, co jej mogłeś dać. Chciałeś zabrać ją daleki świat. I miałeś sen, niedobry sen, że między wami wyrósł las, że między wami mroczna dal. I miałeś pełne pracy dni, no powiedz, co jej mogłeś dać. On miał czas.
Koło w górze, koło w dole, tak się toczy każda gra. Chodzie, chciałeś podarować klucz do wszystkich bram. Nieopatrznie potrącona, jeszcze smuga cienia drga. Łatwo przyszło, łatwo poszło, inny więcej szczęścia ma.
Nie miałeś nic prócz twojego rąk, no powiedz, co jej mogłeś dać. Chciałeś zabrać ją na inny ląd. Nie miałeś chciałeś nic prócz twojego rąk. No powiedz, co jej mogłeś dać. Chciałeś zabrać ją daleki świat. I miałeś sen, niedobry sen, że między wami wyrósł las, że między wami mroczna dal. I miałeś pełne pracy dni, no powiedz, co jej mogłeś dać. On miał
W sprawowaniu władzy Hatszepsut opierała się na kilku zaufanych osobistościach. Pierwszym i najważniejszym z nich, z którym oprócz polityki, wspólnych przedsięwzięć architektonicznych i gospodarczych łączyło ją jeszcze uczucie, był Senenmut. Senenmut osobiście nadzorował pracę przy budowie świątyni grobowej w Dei el-Bahari, gdzie zresztą kazał wykuć grobowiec także dla siebie, oraz stawianiu obelisków w Karnaku, najwyższych w historii Egiptu, wykutych z asłańskiego granitu, monolitycznych budowli o wadze około 350 ton, które pomimo upływu wielu stuleci nadal stoją na swoich miejscach i jeszcze dzisiaj można je podziwiać. Hatszepsut, będąc kobietą, ale nosząc męski tytuł królewski i sprawując władzę tradycyjnie od wieków przynależną mężczyznom, była zmuszona czynić wiele starań dla uprawomocnienia swych rządów. Wykorzystywała do tego celu m.in. kult Amona i poparcie jego kapłanów z Karnaku. Kobiety w starożytnym Egipcie miały znacznie wyższy status niż gdziekolwiek indziej w starożytnym świecie. Wiele z nich odegrało znaczące role w kształtowaniu państwa i jego władców. Proces przeistaczania się Hatszepsut w męskiego faraona postępował etapami. Królowa stopniowo przyjmowała insygnia władzy, chustę hat, ureusz, ceremonialną sztuczną brodę. Wiele statuj ukazuje ją na wpół żeńskiej i męskiej postaci. Po okresie przeistaczania się wszelkie statuły ukazują Hatszepsut w typowo męskiej postaci, jako w pełni męskiego faraona z wszelkimi oznakami władzy. Przyczyna takiego postępowania nadal stanowi zagadkę, lecz według najnowszej teorii było nią dążenie Hatszepsut do bycia królem, nie zaś królową regentką czy też wielką małżonką. Z pewnością wielki wpływ na jej postępowanie wywarł jej ojciec, Totmes I, który uważał ją za prawdziwego następcę tronu. Fragment tekstu z Czerwonej Kaplicy z Karnaku mówi: w obecności całego ludu wysunął mnie na czoło bardziej niż mieszkańca pałacu. Koronował mnie własnymi rękami. Zostałam wychowana, by stać się Horusem o silnym ramieniu. Nic podobnego nie stało się w odniesieniu do królów Górnego i Dolnego Egiptu od początku za pierwszej generacji. Było to zapewne powodem włączenia ojca do swego kultu grobowego poprzez umieszczenie jego kaplicy w swej świątyni w Dei el-Bahari i prawdopodobnie przeniesienie jego mumii do swego grobowca w Dolinie Królów. Pomimo przeistoczenia się w męskiego faraona, Hatszepsut nadal określała się piękną kobietą i, co znamienne, nigdy nie przyjęła jednego tytułu królewskiego.
Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Młoda pani w pierwszym rzędzie wszystko miała za nic. Nawet to, że śpiewak śpiewał tylko dla tej pani. I gdy rozum tracił dla niej, śmiała się, klaskała. W drugim akcie śpiewak śpiewał znacznie już rozważniej. młoda pani była jednak ciągle niepoważna, aż do chwili, kiedy nagle wśród pokazu padły słowa: nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest w ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopi serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest w ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopi serca mego lud. Innym razem zaproszony byłem na wernisaż, na wystawę późną nocą w głębokich piwnicach. Czy to były płótna mistrza Jana czy Kantego? Nie pamiętam. Były tam obrazy wielkie, płótna kolorowe, z nieskromnymi kobietami szkice nastrojowe. Całe szczęście, że naturą martwo jednak były. Miła, nie dokazuj, przecież nie jest w ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopi serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest w ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopi serca mego lud. Była także inna chwila, której nie zapomnę. Był raz wieczór rozmarzony i nadzieje płonne, przez dziewczynę z końca sali, podobną do róży, której taniec sercu moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem.
Hatszepsut zasłynęła z dokonań budowlanych znacznie liczniejszych i okazalszych niż jej poprzedników władców nowego państwa. Do prac tych zatrudniła dwóch fachowców. Byli to znane od czasów Amenhotepa I dostojnik dworu i architekt Ineni oraz wspomniany wyżej Senenmut. Pod ich nadzorem wykonano wielkie i wspaniałe budowle. Powstały prawdziwe arcydzieła. Wspaniała i chyba najokazalsza świątynia milionów lat w Deir el-Bahari oraz budowle w obrębie świątyni w Karnaku. Wspomniane wyżej obeliski oraz słynna czerwona kaplica wzniesiona jako kaplica świętej Barki. Hatszepsut kazała wykuć dla siebie grobowiec w królewskiej nekropolii w Dolinie Królów, w którym została pochowana. Oprócz jej sarkofagu w grobowcu tym znaleziono także sarkofag Totmesa I, jej ojca. Po śmierci Hatszepsut władzę, tym razem już samodzielnie jako dorosły mężczyzna, odzyskał Totmes III. Po wieloletnim i pokojowym panowaniu Hatszepsut stanął on wobec konieczności organizacji wypraw wojennych przeciw koalicjom antyegipskim, powstałym głównie w Syro-Palestynie. Wkrótce po wstąpieniu na tron, mszcząc się za lata odsunięcia od władzy, Totmes III nakazał usunąć wszelkie wizerunki swojej poprzedniczki, a lata swego panowania liczył od śmierci Totmesa III. Drugiego, przepraszam.
Tak nieśmiesznie, niesłychanie
daje słowo,
kiedy robi się współczesnym Casanovą.
Casanovą,
patrzysz w oczy moje piwne, ręce zbytnio masz aktywne i wyglądasz, jakbyś chciał mnie zjeść. Nie bądź taki szybki, wstrzymaj się przez kilka chwil, przestań działać jednostajnie, porozmawiaj Einsteinie, nie bądź taki szybki pil. Weronikę, Małgorzatę i Irenę, przede mną podrywałeś tym systemem. Naprawdę do tej pory w odpowiedzi na amory żadna ci nie powiedziała z nich.
Ani Zuzia,
ani Juzia,
ani Litka,
ani Zosia,
ani Gosia,
ani Kitka,
ani Mania,
ani Hania,
ani Tania,
ani Frania, ani siostra Frani Ania.
Nie bądź taki szybki, wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj Einsteinie, nie bądź taki szybki, Bill. Niecierpliwość to okropnie brzydka wada. Przez tę wadę się niekiedy głupio wpada. Zamiast padać tak od razu, lepiej odjąć trochę gazu, o czym właśnie mówi refren ten. Nie bądź taki szybki, wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie, nie bądź taki szybki, Bill. Nie bądź taki szybki, Bill.
Casanova,
dobrze czasem zmienić styl.
Daję słowo,
chcesz omotać mnie, to powiedz, czemu lata odrzutowiec. Nie bądź taki szybki, Bill. Nie bądź taki szybki, Bill. Nie bądź taki szybki, Bill. Bo wystarczy jedna szpila i nie będzie śladu zbila. Nie bądź taki szybki, Bill.
Jadwiga Andegaweńska. W zgodnej opinii źródeł węgierskich i polskich, Jadwiga była ostatnim dzieckiem ze związku Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki. Data urodzin przyszłej królowej nie została odnotowana w źródłach i może być ustalona jedynie na podstawie danych pośrednich. Dawniejsza historiografia za datę narodzin Jadwigi uznawała rok 1371, opierając się na błędnym przekazie Jana Długosza. W XX wieku historycy ustalili, że w roku 1371 przyszła na świat starsza siostra Jadwigi, Maria, a ostatnie dziecko Ludwika i Elżbiety urodziło się pod koniec roku 1373 albo na początku 1374. Królewna Jadwiga otrzymała imię chrzestne na cześć albo księżnej wrocławskiej Jadwigi Śląskiej, kanonizowanej w 1267 roku, której kult wówczas się rozwijał, lub po księżnej kaliskiej i królowej Polski Jadwidze, żonie Władysława Łokietka, swej prababce. Jadwigę od dzieciństwa przygotowywano do pełnienia roli królowej poprzez wykształcenie. Pobyt w środowisku kulturalnym dworu w Budzie sprawił, że Jadwiga posiadła umiejętność czytania, znajomość języków obcych, zamiłowanie do lektury, muzyki, sztuki i nauki. 15 czerwca 1378 roku została zaręczona z 8-letnim Wilhelmem z dynastii Habsburgów. Odbyła się nawet ceremonia zaręczyn mający charakter formalnego ślubu między dziećmi. Nie był to jednak kontrakt nierozerwalny. Podpisano zobowiązanie, że strona, która zerwałaby zaręczyny, wypłaci drugiej stronie 200 tysięcy florenów w złocie odszkodowania.
Powiedz, dlaczego drażnisz się ze mną aż tak? Robisz na przekór, jak możesz, człowieku, no ja.
Ci, co się lubią, chętnie się czubią, to fakt. Mówiąc najprościej, podobno miłości to znak.
Kocha się raz, potem drugi i trzeci znów. Boże mnie w nas, tyle celów i pragnień i snów.
Kocha się raz, wierzy w gwiazdy, kabały i sny. Słońce się rodzi nad naszą nadzieją, że teraz to właśnie ty.
Długo szukałem, aż cię spotkałem w dzień zły. Burza z wichrami i deszcz z piorunami, to ty.
Przyznaj się, trudno, było ci nudno, czyż nie? Już nie udawaj, za życia przyprawę masz mnie.
Kocha się raz, potem drugi i trzeci znów. Boże mnie w nas, tyle
gwiazdy kapały i sny.
Słońce się rodzi nad naszą nadzieją, że teraz to właśnie kocha się raz, potem drugi i trzeci znów. Boże, nie w nas tyle celów i pragnień i snów.
Kocha się raz, wierzy w gwiazdy kapały i sny. Słońce się rodzi nad naszą nadzieją, że teraz to właśnie ty.
La 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 la.
Na zjeździe rycerstwa w Radomsku 25 listopada 1382 roku postanowiono obrać jedną z córek zmarłego króla Ludwika Węgierskiego na króla Polski. Uchwalono wówczas ściśle dochować hołdu wierności złożonego córkom nieboszczyka króla, byleby którakolwiek z nich razem ze swoim małżonkiem, oboje koronowani na króla i królową Polski, w Polsce przemieszkiwali stale. W odpowiedzi na tę uchwałę wdowa po królu, Elżbieta Bośniaczka, przysłała na zwołany 26 lutego 1383 roku zjazd w Sieradzu uroczyste oświadczenie z przyrzeczeniem przysłania młodszej córki Jadwigi celem dokonania aktu koronacji. 13 października 1384 roku przybyła Jadwiga z Węgier do Polski na Wawel. 16 października tegoż roku została koronowana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzantę na króla Polski. Wobec jej małoletności ster rządu w państwie dzierżyli możnowładcy małopolscy, pozostający w kontakcie z jej matką Elżbietą. Jednak nie powołano regenta, ponieważ, jak pisze Jan Długosz, wszystko, co mówiła lub czyniła, znamionowało sędziwego wieku powagę. Kandydaturę Wilhelma Habsburga na męża Jadwigi usilnie popierał książę opolski Władysław, który nawet opanował 24 sierpnia 1385 roku Zamek Wawelski, przygotowując dopełnienie ceremonii małżeństwa. Panowie krakowscy mieli jednak wobec niej zupełnie inne plany. Chcąc związać Polskę z Litwą, ofiarowali polską koronę wielkiemu księciu litewskiemu Jagiele, który miał przyjąć chrzest razem ze swoim państwem. Stało się to na podstawie unii w Krewie z 14 sierpnia 1385 roku. Kasztelan krakowski Dobiesław Kurozwęcki przepędził austriackiego pretendenta z zamku. Jan Długosz utrzymuje, że zrozpaczona młodziutka królowa próbowała wówczas wyrąbać toporem bramę wawelską, by uciec z miłością swego życia na Śląsk. Powstrzymać miał ją podskarbi wielki koronny Dymitr z Goraja. 11 stycznia 1386 roku w Wołkowysku panowie polscy oznajmili Jagiele, że Jadwiga zgodziła się zostać jego żoną. Królowa odwołała publicznie swoje sponsalia z Wilhelmem. Jagiełło przybył do Krakowa, gdzie 15 lutego 1386 roku przyjął chrzest. 18 lutego tegoż roku Jadwiga i Jagiełło uroczyście zawarli związek małżeński w katedrze na Wawelu. Dwa tygodnie później, 4 marca, w katedrze wawelskiej odbyła się uroczysta koronacja przez arcybiskupa Bodzantę i obecnego legata papieskiego Władysława Jagieły na króla Polski. Historycy wielokrotnie spekulowali na temat relacji między Jadwigą i jej mężem, Władysławem II Jagiełą. Dominuje przekonanie, iż Jadwiga była w tym politycznym związku nieszczęśliwa ze względu na dużą różnicę wieku, wychowania, kultury. Według odmiennej koncepcji zaprezentowanej ostatnio, Jagiełło był dla Jadwigi raczej postacią ojcowską, a ich współżycie mogło mieć stosunkowo harmonijny charakter.
będziesz dla nikogo, będziesz mój. Nie znasz chwili ni dnia. Jeszcze dzień, jeszcze dwa. Będziesz mój. Że aż tak tego chcesz. Ty, co dzisiaj tak nie patrząc mijasz mnie, popatrz wreszcie raz, obejrzyj się. Oczy zapłoną jak płomyki świec. Wszystko porzucisz, żeby do mnie biec. Serce zacznie bić na domyśleć się już dziś. A będziesz mój, mój, wciąż jeszcze nie wiesz o tym, że. A będziesz mój, mój, kto patrzeć umie, ten już wie, dawno wie. Ale ty, musisz się o drzewo huknąć któryś raz, nim spostrzeżesz, że przed tobą gęsty las.
Na swoim dworze skupiła elitę intelektualną Polski. Piotr Wyż, Mateusz z Krakowa, Hieronim z Pragi. Zleciła pierwsze w naszej historii tłumaczenie księgi psalmów na język polski. Zachował się po dziś dzień egzemplarz tego dzieła znany jako Psalterz Floriański. Fundowała wiele nowych kościołów i uposażała już istniejące klasztory. Opiekowała się szpitalami. W 1397 roku założyła bursę dla polskich i litewskich studentów przy Uniwersytecie Karola w Pradze. W tym też roku uzyskała zgodę papieża na utworzenie Fakultetu Teologii na Akademii Krakowskiej. 22 czerwca 1399 roku Jadwiga urodziła córkę Elżbietę Bonifację, która niestety zmarła 13 lipca 1399 roku. Królowa Jadwiga zmarła 4 dni później, około godziny 13, prawdopodobnie na gorączkę popołogową. Królowa Jadwiga została pochowana w katedrze wawelskiej 19 lipca 1399 roku. Podczas jej pogrzebu Stanisław ze Skalbmierza, rektor Akademii Krakowskiej, powiedział: Królowa była ozdobą kleru, rosą dla biednego, kolumną kościoła, łaskawością dla dostojników, czułą opiekunką obywateli, matką biednych, ucieczką nędzarzy, obrończynią sierot, kotwicą słabych, opiekunką wszystkich poddanych. Jadwiga zapisała w testamencie swój majątek Akademii Krakowskiej. Kiedy w styczniu 1887 roku otworzono jej grobowiec znajdujący się w katedrze wawelskiej, stwierdzono, że klejnoty grobowe wykonane były ze skóry i drewna. Jadwiga uprawiała działalność charytatywną, ufundowała szpital w Bieczu, uposażyła szpitale w Sandomierzu i Sączu oraz otoczyła opieką liczne inne szpitale miejskie i klasztorne, w tym szpital świętej Jadwigi Śląskiej w Krakowie na Stradomiu. Wykazywała wrażliwość nie tylko na biedę materialną, ale stawała również w obronie ludzkiej godności. Do króla Władysława Jagieły, kompensującego pieniędzmi krzywdę chłopów, miała powiedzieć: a któż im łzy powróci?
Byłaś mym pragnieniem. Stałaś się cierpieniem. Wszystko jest tak proste. Tak powinno zostać.
Im też smutno pewnie. Słowom waszy jednym lepiej nie mówmy nic. Uwierz, ktoś, może ty, a może ja, może tylko do nas zła.
I wierność.
A ten ktoś nie wie o nas jeszcze nic, że nam smutno, że nam wstyd, choć się nie przyznajemy. Ktoś, kogo nie znasz ty i ja, to co zabrał może da.
Nie wiem.
Roku, na dwa dni przed pierwszą pielgrzymką do Polski, papież Jan Paweł II beatyfikował ją poprzez zatwierdzenie jej publicznego kultu w archidiecezji krakowskiej i 8 czerwca 1979 roku na zamknięcie synodu archidiecezji krakowskiej odprawił uroczystą mszę świętą ku jej czci. Uroczystej kanonizacji dokonał papież Jan Paweł II 8 czerwca 1997 roku podczas mszy świętej sprawowanej na krakowskich Błoniach w obecności ponad miliona ludzi. W homilii papież powiedział m.in. Najgłębszym rysem jej krótkiego życia, a zarazem miarą jej wielkości jest duch służby. Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusa, a gdy przyszło jej w udziale zadanie królowania, oddała swe życie również na służbę powierzonego jej ludu.
Nad miastem o wieczorze różowe chodzą zorze. W zorzach się przeglądam ładnie. I co mi to pomoże, gdy z tobą, o mój Boże, już dłużej tak nie może być. Cóż ci powiem, kochany, nowego? Cóż ci dam, czego inni nie mieli? Wiesz, życzę ci wszystkiego najlepszego. Chcę ci noce pochmurne rozmienić. Chcę ci niebo wymościć gwiazdami, żebyś stąpał po nich jak po śniegu. Cóż ci dam, czego inne nie dały? Cóż ci powiem, kochany, nowego? Co uczynić z tobą i ze mną, gdyś w ramionach moich zimny jak przeręby, kiedy ręce i serce masz tylko dla siebie, jak cię miły zatrzymać już w niebie.
Nad miastem coraz ciszej i klawisze, na nieba fortepianu czarnym tle. Tramwajów już nie słyszę, twój uśmiech mnie kołysze i żebyś tylko przyszedł, albo nie. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Chcę ci noce pochmurne rozbielić, chcę ci niebo wynosić gwiazdę.
Bona Sforza, żona Zygmunta Starego, matka Zygmunta Augusta i Anny Jagiellonki. Pochodziła z możnego włoskiego rodu książąt Mediolanu Sforców. Była córką Gianna Galeaza Sforcy i Izabeli Aragońskiej. Matka Izabeli po śmierci męża dążyła do jak najkorzystniejszego wydania za mąż Bony. Pierwsze próby zakończyły się niepowodzeniem ze względu na niekorzystne położenie polityczne Izabeli, ale dzięki wsparciu Habsburgów udało się doprowadzić do jej małżeństwa z owdowiałym królem polskim Zygmuntem Starym. Uroczystości zaślubin i koronacji Bony odbyły się w Krakowie 18 kwietnia 1518 roku. Niemal od początku swego pobytu w Polsce królowa Bona starała się zdobyć silną pozycję polityczną. Zaczęła tworzyć własne stronnictwo i jednocześnie korzystała z wpływu, jaki miała na króla. Popierali ją m.in. Piotr Kmita, Andrzej Krzycki, Piotr Gamrat. W 1527 roku w wyniku upadku z konia królowa przedwcześnie urodziła swego drugiego syna Olbrachta. Po tym wydarzeniu nie mogła mieć więcej dzieci. Bona, chcąc zapewnić ciągłość dynastii Jagiellonów na tronie polskim, postanowiła zmusić szlachtę i magnatów do koronacji jedynego syna małoletniego Zygmunta Augusta. Najpierw po długich układach i rozdaniu wielu stanowisk i intratnych beneficjów szlachta litewska oddała mu tron wielkoksiężęcy. Następnie w 1530 roku koronowano Zygmunta Augusta na króla Polski. Stąd Zygmunta I odtąd zwano Stary. Wywołało to ogromny sprzeciw panów polskich, co doprowadziło do uchwalenia ustawy, że następna koronacja odbędzie się dopiero po śmierci Zygmunta Augusta i to za zgodą całej braci szlacheckiej.
Siostry odwiedziły mnie, a z tych tęsknot jedna twoja, a ta druga była moja. Z tęsknotami jest bezpieczniej, gdy są dwie.
Kiedyś ze mną także były, bo sam czas nierozłączne jakby przykład brały z nas. Przypomniały mi tej nocy, o czym dawno przecież wiem, że kocha ten, kto poznał mnie.
Kto umie tęsknić, ma bogatsze sny. Kto umie tęsknić tak jak ja i ty. Ten posiadł miłość najprawdziwszą z wszystkich, jakie są. Zatęskni raz, a poznasz ją.
Dwie tęsknoty zaginęły w jasnym dniu, gdy następnej nocy znów je ujrzę tu. Wtedy ja opowiem o tym, że widziałem dwie tęsknoty, jedną moją, drugą twoją z mego snu.
Może słońce ich nie skłoszy chociaż raz i na dniu niebne pozostaną nas, aby przypominać o tym, o czym każdy z nas już kocha ten, kto poznał je.
Kto umie tęsknić,
polityce zagranicznej była zażartą przeciwniką Habsburgów i zwolenniczką zacieśnienia sojuszu z Francją. Chciała ona również ostatecznego rozwiązania sprawy Prus książęcych poprzez ich inkorporację, czyli bezpośrednie włączenie do korony. Nie udało się jej zrealizować tego projektu, ale cały czas walczyła z rosnącymi wpływami Hohenzollernów w Polsce. Bona była też rzeczniczką przyłączenia Śląska do korony w zamian za swoje dziedziczne księstwo Bari i Rossano, ale Zygmunt Stary nie poparł tego pomysłu i całe przedsięwzięcie upadło. W 1544 roku Zygmunt II August objął samodzielną władzę na Litwie i w związku z tym tam się przeniósł. Było to przyczyną znacznego osłabienia władzy królowej, która nie chciała jego wyjazdu. Ten konflikt interesów, a następnie sprawa związku Zygmunta II Augusta z Barbarą Radziwiłłówną doprowadziły ostatecznie, po śmierci króla Zygmunta Starego, do przeniesienia się Bony wraz z córkami na Mazowsze. Przebywała tam 8 lat. Gdy zrozumiała, że porozumienie z synem nie będzie możliwe, zdecydowała się na wyjazd z Polski do Bari, co uczyniła w 1556 roku. Musiała przy tym, na żądanie szlachty, zrzec się wszystkich posiadanych w Polsce dóbr ziemskich. Mimo wielkiego poczucia odpowiedzialności za los i pomyślność dynastii i państwa, Bona nie zadbała o zamążpójście swych młodszych córek, które dożywszy wieku uznanego za staropanieński, straciły szansę na świetniejsze mariaże. Była też niechętna wszystkim mariażom syna, zarówno z kolejnymi Habsburżankami, jak i przede wszystkim przeciw małżeństwu Zygmunta II Augusta z Barbarą Radziwiłłówną, które słusznie uznawała za szkodliwe dla dynastii. W tej kwestii opinia szlachecka w Polsce była zresztą wyjątkowo zgodna z opinią królowej. Od samego początku Bona była niechętna rosnącej polityce Radziwiłłów herbu trąby, za co była później bezpodstawnie posądzana przez niektórych o otrucie przedwcześnie zmarłej Barbary Radziwiłłówny.
Te słoneczniki dzień nam maluje jak Van Gogh. Nie było mi tak dobrze z nikim, już teraz wiem, że to jest to. Radosnie w sercu czuję płomień, za oknem kolorowy wiatr. Ja z tobą w pożądaniu blasku, tak jakby płonął cały świat. Cały, cały gorąco, jak nie całował nikt. Cały, cały jak ogień, tylko twoją chcę być. Cały, cały. Ciebie chcę mieć.
W rok po powrocie do księstwa Bari Bona Sforza została otruta przez swego zaufanego dworzanina Jana Wawrzyńca Papa Kodę Inicjatorami zabójstwa byli Habsburgowie. Opinie współczesne o królowej były podzielone. Jedni zwracali uwagę na jej zasługi, drudzy zarzucali jej intryganctwo, chciwość, przekupstwo, oskarżając ją nawet o trucicielstwo. Była podejrzana o zatrucie książąt mazowieckich Stanisława Janusza oraz synowej Barbary Radziwiłłówny. Obdarzona była nieprzeciętną inteligencją. Była dumna i bezwzględna wobec możnych. Broniła biednych i słabych przed uciskiem. Była sprytna, skłonna do obrażania się, łatwo ulegała chorobliwym wybuchom gniewu. W oczach nienawidzącej jej opozycji, w wyniku nieprzychylnej jej propagandy habsburskiej, stała się symbolem zła gubiącego Polskę. Bona Sforza zaszczepiła na gruncie polskim intrygi i przekupstwo. Sprzedawała urzędy świeckie i wyższe godności duchowne. Historiografia katolicka uważa, że rozstrój wewnętrzny państwa spowodowany przez królową wzmacniał opozycję przeciw Kościołowi katolickiemu. Dzięki niej również na polskie stoły trafiło wiele nieznanych wcześniej warzyw, tak zwana włoszczyzna. Pomidory, kalafior, karczochy, fasola szparagowa, brokuły, kapusta, marchew, sałata czy szpinak. Również dzięki niej w Polsce pojawiły się makarony włoskie i przyprawy korzenne, które królowa uwielbiała. Wraz z przybyciem Bony wzrosło też spożycie wina, które stopniowo wypierało miody pitne. Królowa Bona nie była lubiana, bo też żadna królowa wcześniej nie wtrącała się do polityki tak otwarcie. Przez kronikarzy nazwana chciwą, podstępną i żądną władzy, zrobiła jednak wiele dobrego dla Polski. Zagospodarowała wielkie połacie nieużytków, zaludniała pustki, budowała mosty, młyny, tartaki. Rozbudowywała miasta nadane jej jako oprawa polskich królowych, budowała twierdze warowne, m.in. Bar. Rozbudowała miasta Mazowsza, gdzie osiadła pod koniec życia. Królowa Bona często mawiała: u was dukaty leżą na gościńcach, schylić się jeno, ażeby je zebrać. Nigdy nie chcę, tym lepiej dla mnie. Wyjeżdżając z Polski pozostawiła po sobie doskonale zagospodarowane dobra królewskie, przynoszące ogromne dochody. Jej syn, a później i inni królowie nie potrafili utrzymać tego stanu, i większość tych dóbr rozdali magnatom, aby kupić ich lojalność. Jak na ironię postąpiono w myśl ulubionej maksymy Bony: przekupstwo nie zostało wymyślone dla przyjaciół. Na koniec chciałbym przekazać najlepsze, chociaż mocno spóźnione życzenia dla wszystkich pań, wyrażone piosenką. Dzisiaj dziękuję za uwagę i zapraszam za 2 tygodnie. Leszek Wróbel.
Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc, słoneczka wesołego, snów pięknych co noc. Śpiewając idź przez życie, rozkwitaj jak ten kwiat, przy dobrym apetycie i w zdrowiu 100 lat. Pieniądze szczęścia nie dają być może, lecz kufereczek, stóweczek daj Boże. Wakacji w złotym brzegu, podróży morskiej też, wszystkiego najlepszego, wszystkiego czego chcesz.
Ludzie nienawidzą się nawzajem, taki już niedobry świat. Dla mnie w restauracji czy w tramwaju każdy człowiek jest jak brat.
Życzliwości w piersiach tyle ma się, że aż ona kipi wprost. Nawet kiedy w lustro spojrzę czasem, myślę sobie: miły gość.
Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc, słoneczka wesołego, snów pięknych co noc. Roboty nie za wiele, od gdy przeleciał czas, w tygodniu 3 niedziele, to norma w sam raz.
szczęścia nie dają, być może. Lecz kufereczek, stuleczek, daj Boże, segmentu rodzinnego i czterech kółek też. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego czego chcesz, wszystkiego czego chcesz.